Jest już 9 minut po godzinie 11. Gościem audycji Co Słychać jest Agnieszka Lis, autorka świetnej naprawdę książki Siostra Wirtuoza. Dzień dobry.
Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu. Powiedziałaś, że cieszysz się, że możesz dzisiaj być znowu na antenie Radia Wnet. Ja się też bardzo, bardzo cieszę, że mogę tu znowu u Ciebie, u Państwa być.
Siostra Wirtuoza to niesamowita książka. Powiem Ci, że po pierwsze gratuluję pomysłu, żeby wpaść na to, żeby w końcu opowiedzieć historię kobiety, która, zaraz Państwo pewnie zrozumieją mój zachwyt, która miała nie lada znaczenie dla historii Polski, chociażby pośrednio, a o której tak naprawdę, gdyby nie Ty, nigdy bym nie usłyszała. Siostra Wirtuoza, mówimy o siostrze Ignacego Paderewskiego, która była siostrą starszą od niego i która też grała, jak on zaczynała grać na pianinie.
Ja tu myślę, że w ogóle zacznijmy od samego Ignacego Jana Paderewskiego, który jest, jak sądzę, postacią powszechnie znaną. Nie przypuszczam, żeby ktokolwiek z Państwa o nim nie słyszał, aczkolwiek uważam, że jego zasługi wciąż są niedostatecznie eksponowane. Ja tylko tak bardzo krótko powiem, chociaż o nim się da bardzo długo,
że... No, my mamy czas, w Radiu Wnet mamy czas na rozmowę.
Cudownie, no, dlatego tak uwielbiam to radio. Gdyby nie Ignacy Jan Paderewski, nie mówilibyśmy dzisiaj po polsku. Wszelkie inne zabiegi dyplomatyczne i polityczne zbliżające nas do odzyskania niepodległości w ogóle nie miałyby szansy zaistnieć, gdyby nie ten pianista. No bo wyobraźmy sobie prezydenta Woodrowa Wilsona, który przyjmuje, w tamtym czasie przyjmuje w swoim gabinecie polityka z Polski.
Nieistniejącej Polski.
No właśnie to chciałam powiedzieć, tak? Jakiej Polski? W ogóle co to jest? Tak? Co to było? Bo przecież wtedy Polska nie istniała od blisko 100 lat. Czy już nawet ponad 100 lat. I było to wydarzenie niezwykłej wagi, kiedy on przyjął Paderewskiego u siebie i po rozmowie z Paderewskim zdecydował się na dopisanie do swojej listy tego słynnego 13 punktu, który wygłosił w kongresie. Bez tego nic innego nie miałoby nawet szansy zaistnieć. Poza tym Paderewski, to już abstrahując od jego politycznych dokonań, był, co jest, myślę, dzisiaj znakomicie łatwe do przełożenia. To był celebryta.
Tak, to był chyba jeden z takich największych naszych polskich celebrytów międzynarodowych.
Tak.
Gość miał swoje walizki Louis Vuitton, które specjalnie dla niego zaprojektowano. Pamiętam, że on nawet był, od jego nazwiska był produkowany środek na porost włosów, bo miał genialne włosy.
On miał, tak, to były słynne przecież kobiety, to w ogóle po drugim tournée amerykańskim Paderewskiego zapanowała tak zwana patymania. Wyprodukowano właśnie perfumy z jego nazwiskiem. Mówili Padruski przez upisane, ponieważ Amerykanie mieli problem z wymówieniem nazwiska Paderewski. Perfumy. Gatunek ziemniaków został nazwany właśnie jego imieniem. Jak romantycznie, prawda?
Te ziemniaki chyba zginęły, bo już chyba nie występuje taka odmiana.
To gdzieś tam na północy Ameryki, nie wiem, może nie występuje. W każdym razie perfumy oczywiście i ten środek na poradztwo, o którym mówiłaś, alkohol nazywano jego imieniem. No generalnie była to popularność...
Marka.
Przepraszam?
Marka. Marka, tak,
marka sama
w sobie.
Tak. On był The Beatles z Elvisem Presleyem, Freddie Mercurym i jeszcze kilkoma innymi osobami w jednym. Kobiety, wspomniałaś o włosach, to w ogóle był, przepraszam, wybaczcie Państwo, taki kolokwializm, pies na baby był niesłychany. Kobiety go uwielbiały, a on się przed tym nie wzbraniał, tak to delikatnie powiedzmy. Ale w każdym razie były takie sceny, że po koncercie, jednym z koncertów w Carnegie Hall, na scenę w trakcie owacji weszła słuchaczka krzycząc maestro bis, maestro bis. No i on coś tam zaczął bisować, ale ponieważ jedna weszła, to weszły kolejne i w pewnym momencie Paderewski zdał sobie sprawę, że stał otoczony murem kobiet, które biły brawo, zachwycały się i prawie że mdlały i on nie mógł skończyć. I koncert ostatecznie przerwał woźny, który przyszedł i zabrał mu fortepian. Inna scena, w której dwie kobiety z nożyczkami goniły Paderewskiego, żeby mu obciąć pukiel jego słynnych włosów. Od włosów zaczęłyśmy. To była po prostu, już to było szaleństwo. Jego menuet G-dur, partytura, została wydana w milionie egzemplarzy. Kobiety haftowały na pończochach pierwsze takty tego menueta, jego popiersia, ramki z fotografiami, wszystko wyprzedawało się na pniu. To było po prostu szaleństwo.
Tak, ale zaczęło się od tego, że Ignacy był... I to jest też ta opowieść, którą Państwo spotkają w książce Agnieszki. Ta siostra wirtuoza to jest opowieść o historii tego rodzeństwa, w której zaczyna się od tego, że ten Ignacy nie był dzieckiem grzecznym. Umarła im szybko mama, wychowywani przez tatę tak naprawdę.
Ale, I ciotkę. Ciotkę, ponieważ tatę aresztowano.
Tak, tata za sprzyjanie powstaniu styczniowemu trafia na rok.
Tak.
Jest osadzony bodajże w Kijowie. I tu, dobrze, to może moja pamięć mnie trochę myli, ale tutaj ta historia zaczyna się od tego, że ten Ignacy jest szalony i taki kreatywny od samego początku. To jest ta historia człowieka, która może być inspirująca dla wielu młodych ludzi, że jeśli ktoś ma pasję, bo już skracając trochę tę opowieść, ty pokazujesz, że on też nie miał łatwej drogi. Wszyscy mu mówili, nie będziesz pianistą. Na początku edukacji gdzieś spychany w różne inne instrumenty bądź kompozycje właśnie, on jednak był zdeterminowany, żeby zostać pianistą. Wiedział, że chce, bo to najbardziej czuje. I dopiero w momencie, kiedy te słowa padają z ust jednego z nauczycieli, później Rubinsteina bodajże...
Tak naprawdę Leszetycki go tam bardzo... upewnił w tej jego drodze. Ale wiesz co, tutaj trzeba dodać taki komentarz z tą pianistyką. Jemu mówiono, że nie będzie pianistą, nie dlatego, że nie miał ku temu zdolności ani predyspozycji, bo te oczywiście miał, ale dlatego, że przez pierwsze lata on i jego siostra byli kształceni w grze na fortepianie przez skrzypkę. A fortepian wymaga, czy granie na fortepianie, wymaga pewnego dosyć specyficznego ustawienia ręki.
I tego później się już chyba nie da odrobić.
Bardzo trudno.
Bo jeszcze, proszę Państwa, nie powiedziałam rzeczy najważniejszej.
Agnieszka nie wiem, czy jest, najważniejszej, bo
ale
ja wiem, co chcesz
istotnych
powiedzieć.
Rzeczy, a mianowicie Agnieszka poza tym, że jest pisarką i napisała, ile już książek Agnieszka?
Ta jest 23.
Matko. W tym wieku, 23 książka, to Agnieszka jest...
Ona mi już wiek wypomina, dajcie spokój.
Nie, no ty jesteś młoda, mówię w tym sensie. 23 książki, rodzina, ale Agnieszka jest też pianistką i nauczycielką gry na pianinie, tak. Więc Agnieszka wie, o czym mówi, że te palce
no tak, akurat w
ustawione,
tym wiem.
Ustawione źle na początku jest trudno po prostu zmienić.
I Paderewski rzeczywiście dostawał taką informację zwrotną, że okej, zdolny to ty jesteś, no ale z tą ręką to kiepsko, tam te paluszki nie chodzą tak jak trzeba, no to ty się, Ignacy, ucz na puzonie, albo na skrzypcach, albo na tym, albo na siamtym. On przeszedł w konserwatorium właściwie wszystkie po kolei instrumenty, łącznie z kompozycją. Rzeczywiście uzdolniony był wybitnie i tego nie można mu odebrać. Niemniej, i tym chciałabym taką zakończyć, bo powiedziałaś, że to może być inspiracja dla młodych ludzi. Oczywiście, że tak. Natomiast warto pamiętać o bardzo istotnej rzeczy. Paderewski był niesłychanie pracowity. To był tytan pracy. On potrafił ćwiczyć po 16 godzin. On potrafił w 3 miesiące przygotować repertuar na 8 miesięcy koncertów. On, będąc już koncertującym pianistą, pomimo tego, że mu mówiono, ty nie będziesz grał na fortepianie, on się cały czas upierał i grał, i koncertował, i odnosił pierwsze sukcesy. Cały czas miał niedosyt tej techniki fortepianowej i pojechał właśnie na studia do najsłynniejszego wtedy pedagoga fortepianowego, Teodora Leszetyckiego, i on przez 2 lata, będąc koncertującym pianistą, co podkreślam, przez 2 lata ćwiczył u Leszetyckiego wprawki. Wiecie, jaka to jest lekcja pokory, kiedy człowiek już gra, występuje, już słyszy te owacje, jest już ten taki zapach sceny, a tutaj ćwiczysz palcówki i ustawiasz rękę i starasz się, żeby palec zapracował w taki, a nie inny sposób. To jest niesłychana siła charakteru zdobyć się na coś takiego.
ale też trzeba mieć trochę szczęścia, bo on, gdyby nie spotkanie z słynną polską aktorką Heleną Mądrzejewską i inne historie, które się
ale
wydarzyły...
Ale tu wchodzisz w temat kobiet.
I zaraz,
bardzo go kochały, ogóle, bardzo go wspierały.
My, kobiety, robimy to, że spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o siostrze wirtuoza, rozmawiamy o wirtuozie. Zaraz dojdziemy, tylko jest jedna rzecz, którą muszę jeszcze powiedzieć w tym miejscu, a mianowicie ta dbałość właśnie o budowę marki. Katorżnicza praca, człowiek utalentowany, który dostaje coś na starcie, jednak bardzo, tak jak wszyscy mówią, że to jednak sukces przychodzi wraz z pracą, a nie z talentem, jednak dba o wszystko, bo w momencie, kiedy orientuje się, że Rubinstein wygląda przy fortepianie grając śmiesznie, stawia lustro i zaczyna ćwiczyć również miny, jak zachowywać się, żeby przy tym fortepianie nie wyglądać śmiesznie, żeby wyglądać odpowiednio. I ta dbałość o te wszystkie elementy powoduje, składa się pewnie na jego sukces. Teraz, proszę Państwa, przejdziemy do historii siostry wirtuoza, ale zanim to zrobimy, Agnieszka zapowie wybraną przeze mnie dziś z playlisty jedną z kompozycji właśnie Ignacego.
Kochani, przedstawiam wam utwór, który był swoistym żartem Ignacego Jana Paderewskiego, bowiem po pewnej kolacji, w której dwóch dystyngowanych panów bardzo narzekało na muzykę im ówcześnie współczesną, twierdząc, że nic tak wspaniałego jak Mozart nigdy już nie zostanie napisane, Ignacy Jan Paderewski wrócił do domu i napisał tę właśnie kompozycję, którą za chwilę usłyszymy, którą owi panowie uznali bez mrugnięcia okiem za kompozycję samego wielkiego Amadeusza, twierdząc, że no faktycznie no dzisiaj to już nikt tak wspaniałych rzeczy nie pisze. Otóż napisał Ignacy Jan Paderewski Menuet G-dur op. 14.
Jak wspaniale te dźwięki popłynęły w eter. Dzięki spotkaniu z Agnieszką Lis, autorką Siostry Wirtuoza, możemy dziś przywołać postać Ignacego Jana Paderewskiego. Człowieka, który, jak rozmawiałyśmy z Agnieszką, ma tyle barwnych historii w sobie, a trochę w Polsce, jakby mam wrażenie, zapomniany i też za bardzo mamy taką tendencję do lukrowania naszych bohaterów.
Ja mam wrażenie, że Paderewski stał się spiżowy.
No, ale to tak? Samo, wiesz, momentalny. To samo spotkało Karola Wojtyłę, czyli świętego Jana Pawła, czy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gdzieś robimy pomniki, jakby odzieramy i przez to być może ci młodzi ludzie, którzy mogliby trafić na tę historię, bo historia Paderewskiego jest bardzo inspirująca i pokazująca, że jeśli się czegoś tak naprawdę bardzo pragnie, to można to osiągnąć.
Ja bym jeszcze tylko chciała powiedzieć, że Paderewski, chociaż faktycznie stał się, no wydaje mi się, że ciut zapomniany, bo jak mówimy o twórcach niepodległości, to zawsze pojawia się Piłsudski. Trochę tam Dmowski, a poza tym, no może Narutowicz jeszcze, bo...
Bo zginął.
Tak, bo jego śmierć jakby uwieczniła go na kartach historii, a poza tym Paderewskiego prawie nie ma. Natomiast pomimo tego, nie wiem czy wiesz, bo ja uważam, że tak Paderewski łączy i inspiruje do dzisiaj. Kilka dni temu Mata...
Tak, wiem. Mm-hmm. Niestety wrzuciłam w playliście utwór Maty, ale później sobie przypomniałam, że Mata używa jednak bardzo w ogóle wulgarnego języka, więc ze względu na dobro naszych słuchaczy tego nie zrobiłam.
Ja odsłuchałam tego utworu faktycznie, no rzeczywiście...
To nie jest.
Powiedzmy, że nie wszystkich tych słów używam na co dzień. Niemniej jednak sama idea, tak, że nawiązanie do tej postaci mnie się bardzo spodobało, tak, bo jest to taki pomost pomiędzy pokoleniami i warto, żeby on był, warto czerpać się z tego, co kiedyś było. Tak naprawdę wszystko w historii było, a naszą wielką zasługą będzie, jeśli będziemy potrafili wybrać z tego, co to najlepsze. Ale wracając do Paderewskiego i
siostry wirtuoza.
Do tej pory dzisiaj powiedziałyśmy o tym, jaki on był wspaniały. Był, bez wątpienia. Ale jak każdy człowiek, on miał też różne oblicza.
My też mamy. Choć trudno
nie
się...
Nie, my jesteśmy idealne.
Ja tak Państwu pozwolą, przyznam się. No czasami niestety diabeł wychodzi.
Ale on się ubiera u praty, więc...
Nie stać, ale dobrze, przejdźmy do siostry wirtuoza.
Miał też swoje ciemniejsze oblicza. Takim pikantnym było to właśnie kobiece zgromadzenie wokół niego. Księżne się w nim lubowały, księżna de Brankowan, księżna Bibesko, Anetta Jesipowa, czyli druga żona Leszetyckiego, przecież dla niego się rozwiodła. Paderewski ostatecznie ożenił się jego drugą żoną. Pierwsza żona zmarła kilka dni po urodzeniu jedynego zresztą jego syna, Alfreda. Druga żona była żoną jego najserdeczniejszego przyjaciela. Z którą wiele lat żyli w konkubinacie i już będąc ze sobą, cały czas przyjaźnili się z Górskim. Więc tam naprawdę obyczajowo działo się. Takim obliczem Paderewskiego, którym chyba się nie chciałby chwalić, a może by nie widział problemu, nie wiem, była jego relacja z synem. No, rodzicielstwo nie było jego mocną stroną. On właściwie zaraz po narodzinach Alfreda najpierw go oddał na wychowanie teściowej, po śmierci żony.
Żony, ale to jest ta historia, którą mogą państwo poznać też dzięki książce Agnieszki. To jest ta opowieść, kiedy żona umierając przekazuje mu informację o tym, że prosi go, żeby się dalej kształcił, zostawia mu pieniądze.
I on zresztą Antonina Korsakówna.
Tak, i ona, i on, on pozostawia pod opieką teściowej syna i wyjeżdża, żeby się kształcić w Berlinie. Ale to jest śmierć żony może być też traumą, Agnieszka.
Na pewno tak. Na pewno tak. Niemniej losy tego chłopca, no bo najpierw teściowa, potem zajmował się nim ojciec Paderewskiego. W pewnym momencie Paderewski uznał, że ojciec nie jest już w stanie podołać zadaniu. Chłopiec był chory na polio. Był inteligentnym, bardzo bystrym dzieckiem, ale no niestety fizycznie nie domagał. Ignacy zabrał go od ojca. Opiekowała się nim później, też nie on, opiekowała się nim właśnie jego późniejsza żona, która być może w ogóle zaproponowała opiekę nad jego synem właśnie po to, żeby Paderewski częściej bywał u nich w domu, więc miała ku temu jakiś tam partykularny interes. Wychowywała równocześnie swojego syna i syna Paderewskiego. I dopiero w ostatnich latach życia Alfred zamieszkał z ojcem w jego posiadłości w Riombosą w Szwajcarii pod Lozanną. Więc to oblicze życia prywatnego nie było aż tak pełne blasków, jak można by się spodziewać po postaci, którą staramy się uczynić taką bez zarzutu.
Czasami po prostu ten sukces ma to drugie oblicze.
Ma swoją cenę. I tutaj myślę, jak już doszliśmy do rodziny, syna, żony, to warto zrobić krąg i spocząć na chwilkę na tym temacie, od którego właściwie wychodzimy, czyli od Antoniny Wilkońskiej. Siostra Wirtuoza jest biografią Paderewskiego, ale napisaną w formie oczywiście beletryzowanego pamiętnika jego siostry, dwa lata starszej od niego, Antoniny z Paderewskich-Wilkońskiej. Jej rola w życiu Paderewskiego w pierwszych latach nie była szczególnie istotna. Ona wbrew swojej woli została wydana za mąż, za o wiele starszego od niej wdowca po jej ciotce, po siostrze jej ojca. Jako młoda, kilkuletnia dziewczyna jeszcze, bardzo młoda kobieta, z dnia na dzień stała się macochą dla czwórki pasierbów. I ona, zdając sobie sprawę z różnicy wieku, po prostu wprost czekała na to, aż jej mąż uczyni ją wdową. I ona czekała na ten moment jak na zbawienie. To jest straszne. Ja wiem oczywiście, czekać na to, aż ktoś umrze. Ale
to
taka
jest
była rzeczywistość.
Ciężki los też kobiet w tamtym czasie.
Tak.
Ponieważ ja ostatnio miałam okazję oglądania serialu o niezwykłej cesarzowej, czyli Sisi. I czytając twoją książkę właśnie, pomyślałam, że to jest ten sam moment właściwie, kiedy podobna epoka, podobny czas. Sisi w Wiedniu męczy się, ponieważ konwenanse zabraniają jej rozwinąć skrzydła w tą stronę, którą by chciała podążyć. Tutaj Antonina, siostra Ignacego Jana Paderewskiego, siłą rzeczy gra na tym pianinie,
tak.
Ale nikt nawet nie wpada na to, żeby ją kształcić.
Oni się kształcili razem, oni się uczyli razem, oni pierwsze koncerty grali razem, tylko nikomu nie przyszło do głowy, żeby zadać sobie pytanie, czy może by Antoninę też warto kształcić. To w ogóle, to nie był temat. Kształciło się chłopców. I to było oczywiste.
I być może tutaj wiele tych kobiet w historii odegrała właśnie taką rolę jak ona, że ona w tej biografii Paderewskiego też jako ta okropna twarz naszego wirtuoza, bo stosunek do swojej siostry, który wychodzi z twojej opowieści, a myślę, że książka została dobrze zdokumentowana, jest no, co najmniej letni, ale czasami nawet zimny. On nie reaguje na jej listy. Ona się skarży na to, że odpisuje swojej żonie.
Że ona pisze do niego co tydzień, a on odpisuje swojej żonie. Zresztą, jak przyjrzeć się dalszym losom Antoniny, kiedy rzeczywiście została wdową, tutaj taka dygresja, nie udało mi się ustalić, kiedy dokładnie zmarł jej mąż. Jest data listu, który pisze do Paderewskiego, więc no, wtedy musimy założyć, że żył. I jest informacja w pamiętnikach Adama Zamojskiego, że Wilkoński nie żyje. Mhm. To jest mniej więcej okres półtora roku, w którym zakładamy, że on wtedy zmarł, ale tej daty nie udało mi się ustalić. Pomimo poszukiwań i pomimo wsparcia ze strony na przykład Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który no, ma, to są osoby, które o Paderewskim mają nieprawdopodobnie wielką wiedzę. Tej daty nie udało nam się precyzyjnie ustalić. Niemniej, po tej dacie Antonina przeprowadza się do brata, mieszka w Rią-Bosą i de facto jest jego, nie wiem, gospodynią. Mhm. Jest kimś, kto się zajmuje całym domem.
Majątkiem.
Tak, pilnuje wszystkich remontów, wydatków, oczywiście realizuje idee i myśli brata. Pokornie prosi go o pieniądze na to, żeby zająć się jego majątkiem, jego posiadłością. Pod koniec życia Heleny Paderewskiej dba o nią. Ona już była chora, no, miała różnego rodzaju dolegliwości. Paderewski podróżował, zarabiał przecież podróżami koncertowymi. Ona zostawała w domu, więc Antonina się nią zajmowała. Wszystko wskazuje na to, że panie się nie lubiły.
No tak.
I to raczej w listach to nie jest napisane wprost, raczej jest, wynika to z tego, co tam nie zostało napisane. I w wielu tych listach można znaleźć takie informacje. Ignasieniku mój, ja do ciebie pisałam, a gdyby nie Sylwinek, to nawet Sylwinek, czyli Sylwin Strakacz, ówczesny sekretarz Paderewskiego. A gdyby nie Sylwinek, nasz kochany, to ja bym nawet nie wiedziała, co u ciebie słychać. Albo pisałam do ciebie trzy razy w ubiegłym tygodniu, ale od Helenki wiem, że do niej napisałeś. Więc ona jest taką stojącą z boku, takim kimś, kto ma za zadanie realizować jego oczekiwania, ale w zamian, no okej, była siostrą, miała wygodne, dostatnie życie, ale pomyślmy sobie na jej miejscu. No była inteligentna, była oczytana, widać to w listach, była złośliwa. Od czasu do czasu tylko gdzieś tam są takie przebłyski, bo ona bardzo, mam takie wrażenie, była w ten gorset epoki włożona i nie próbowała go tam zerwać z siebie. Ale gdzieś tam widać, że jak skomentowała towarzystwo, które było na jakimś balu, to naprawdę no, złośliwość
poszło
taka, że tak, zdecydowanie. Potrafiła skomentować aktualne lektury, albo film, jak się tam wybrała na jakiś koncert. No, potrafiła być rzeczywiście bardzo błyskotliwa, mówiła kilkoma językami. A z drugiej strony ona nie miała nic swojego. Ona nigdy nie miała swojego domu, takiego, który byłby jej, to był dom jej męża. Dzieci były jej męża. Jej jedyne dziecko jako dziesięciolatek, Janek, zmarł.
Zmarło.
To też było dla niej straszną traumą. Ona dostała wtedy depresji, ale to jest jeszcze oddzielny temat. Potem mieszkała u brata. No wygodnie mieszkała w wielkim domu z przepięknym parkiem, winnicą, sadem, w ogóle w przepięknych okolicznościach przyrody, bo nad jeziorem Lemańskim naprawdę było tam przepięknie. Ale ona nie była u siebie. Ona była cały czas tylko gospodynią. Ona czekała, kochała, tęskniła i tyle.
I w tej całej historii naszego wirtuoza, naszego wspaniałego polityka, bo przecież to od tego zaczęłyśmy opowieść, że tak. Gdyby nie on, dziś może byśmy już nie rozmawiali w języku polskim w studiu Radia Wnet, to i zniknęła tak naprawdę z historii. Ten powrót jej dzięki tej książce, twojej książce, jest niesamowity, dlatego że to moje skojarzenie z Sissi to oczywiście przypadek, że akurat teraz w marcu będzie premiera filmu w Gorsecie, która opowiada o takim okresie w historii Sissi nieznanym, kiedy Sissi ma już 40 lat i jest dojrzałą kobietą, która ma różne fanaberie i już dwór jej nie znosi. Ale to jest podobna epoka, podobny czas. Te kobiety są już dosyć świadome, jakby dociera do nich ta niesprawiedliwość, która dotyka je w trakcie właśnie życia. Ale ta samotność właśnie powoduje, że Sissi przeszła do historii przez to, że była...
No, Holanda była cesarzową, tak.
Ale też była wybitną osobowością. Nie dawała sobie też... Dbała o to, o co dbał Ignacy Jan Paderewski, czyli o wizerunek. Ona budowała misternie swój wizerunek i nie pozwalała sobie na chwilę słabości, w tym sensie, że dbała jednak o dietę, dbała o cały ten sztafaż dookoła cesarzowej i to spowodowało, że ona stała się tą ikoną takiej silnej kobiety, kochana przez Węgrów. W przypadku Antoniny, kto wie, gdyby tupnęła bardziej nogą, gdyby może mniej kochała swojego brata, gdzieś bardziej zdeterminowana, kto wie, gdzie by udało jej się podążyć.
Dlatego postanowiłam pokazać tę wybitną postać, czyli Ignacego Jana Paderewskiego, z perspektywy kogoś, kogo nie znamy, żeby właśnie unaocznić nam wszystkim. No, to nie jest odkrywanie żadnej zakrytej prawdy, ale myślę, że warto o tym mówić. Jak bardzo wiele mogliśmy jako cywilizacja stracić przez to, że połowa społeczeństwa przez wieki nie miała nic do powiedzenia. Miała do powiedzenia, tylko nie mogła tego wypowiedzieć. Nie wiemy, co straciliśmy. Być może bardzo dużo.
I teraz nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała. Jak wiele byśmy zyskali, gdyby połowa społeczeństwa nie mówiła nadal i może niektórych głupich rzeczy, jak hejt w internecie.
Ale mówisz o politykach?
O politykach przede wszystkim, ale wiesz, wyobraź sobie, ile głupich zdań wypowiada się w przestrzeni publicznej.
Całkiem niepotrzebnie.
Więc trudno jest to też czasami zważyć, bo tutaj ta najpiękniejsza część historii odchodzi, nie ma.
Tak.
A tyle takich głupich słów, zdań wypowiadają ludzie, bo też czasami przecież mi się zdarza.
Nie, tobie się naprawdę nie
zdarza. Cześć, Androny, ale tutaj warto jest... Agnieszka, jesteś po premierze tej książki.
Tak.
I to jest to, co...
Dokładnie
teraz...
wczoraj minął tydzień od premiery.
Świeżynka, jak świeże bułeczki, które leżą przed nami, których jeszcze nie możemy skosztować, bo rozmawiamy na antenie radia, ale to jest coś, co uwielbiam w rozmowach z pisarzami. Agnieszka, bo ta książka już na pewno została napisana pewnie rok temu albo kilka miesięcy temu. Jaką książkę teraz skończyłaś? Bo premiera premierą, ale już pewnie 5 kolejnych książek jest tam rozszytych, jest przygotowanych, 5 tematów się dzieje, tak?
Znaczy przygotowanych jeszcze nie, ale faktycznie jesteś blisko. Następna premiera w marcu.
No widzą państwo, że ludzie nie zdążą zaplanować mycia okien. Agnieszka kolejną książkę napisała.
Ale to będzie dla mnie coś zupełnie nowego. Zresztą Siostra Wirtuoza też była dla mnie nowa, bo z biografią jeszcze się nie mierzyłam.
Aczkolwiek już dotknęłaś historii w
Córce Rabina.
O
której też rozmawiałyśmy przecież latem. I teraz będzie dla mnie coś zupełnie nowego. To będzie kryminał. Taki kryminał noir z pogranicza Thrillera troszeczkę. Takie będzie dziwne. Inne coś zupełnie.
Powiem ci, że mnie zaskoczyłaś.
Cieszę się,
że trochę znamy, ale jednak mnie zaskoczyłaś, więc będziemy czekać. Które wydawnictwo wydało Siostra Wirtuoza?
Siostra Wirtuoza to jest wydawnictwo Skarpa Warszawska.
Które bardzo serdecznie pozdrawiam.
Które bardzo serdecznie pozdrawiam i z którym wydałam już w tej chwili chyba siódmą książkę, więc wyraźnie to pokazuje, że dobrze nam się pracuje i planów jeszcze mamy. Ho, 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 co niemiara.
Warto zerkać w stronę Skarpy Warszawskiej, bo to jest ciekawe wydawnictwo. Ja tam często odnajduję rzeczy, o których jakoś mi przychodzi Łodzi ciężko zdobywać informacje, więc bardzo gorąco Państwu polecam.
Szczególnie warszawianizmy są tam bardzo, tak, bardzo mocne.
Mhm. Więc dlatego Państwu też, a przede wszystkim rekomenduję Państwu tę lekturę, książkę Agnieszki Lis, Siostra Wirtuoza. Gorąco bardzo polecam. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za kolejną wizytę.
Dziękuję Tobie za zaproszenie, za rozmowę, a Państwu dziękuję bardzo za uwagę.
A teraz jeszcze, żebyśmy mogły dokończyć ucztę związaną z Paderewskim, to tak, to zagrajmy to, co właśnie Szymon Dąbrowski, który realizuje audycję, wybrał jako numer jeden, gdyż ja nie przeczytam z tej odległości tych małych literek.